Skąd twoim zdaniem takie współczesne zainteresowanie właśnie kulturą słowiańską, bo jest to takie bardziej na czasie?
Wydaje mi się, że jest to nurt ogólnoświatowy, zainteresowanie własną historią, kulturą, też niejednokrotnie duchowością, powrót do korzeni. Mamy wszyscy tego świadomość, że bardzo mocno zdeprecjonował się panujący nasz główny kult monoteistyczny, tak, z racji tego, że jest on też praktykowany, raczej jesteśmy przymuszeni w pewien sposób przez rodziców do praktyki, do uczenia się w szkołach. W szkołach mamy religię, ale nie mamy nauki o religii, tylko mamy po prostu chrześcijańską naukę modlitwy, uczenia się. Ludzie, a w szczególności już Słowianie, nienawidzą narzucania czegokolwiek. Więcej byłoby zdziałane, gdyby dano tą wolność. Dlatego też świadomość, którą ludzie nabywają, ja zawsze mówię, że internet jest takim piątym jeźdźcem apokalipsy, z racji tego, że daje ludziom wiedzę, daje ludziom świadomość. Odkrywają, uczą się. Ja sam jestem przykładem osoby, która zaczynała poszukiwania swojej wiedzy w czasach przedinternetowych, więc wiedzę, abym ja uzyskał taką, powiedzmy sobie, buńczucznie samoświadomość, wiedzę, o co w tym chodzi, w tej słowiańszczyźnie, w tym rodzimowierstwie. Zajęło mi to około 10 lat studiowania różnych rodzajów książek, chodzenia po bibliotekach. Miałem to szczęście, że moja mama była przez 40 lat kustoszem Muzeum Warmii i Mazur. W bibliotece Muzeum Warmii i Mazur pracowała, zawsze załatwiała mi książki, jakieś białe kruki, gdzie mogłem tą wiedzę nabyć. I ja śmiało mogę powiedzieć, że zajęło mi to około 10 lat, żeby to zrozumieć. Dzisiaj wystarczy, że wpiszecie parę prac w internecie i to, co ja zrobiłem w 10 lat, jesteście w stanie osiągnąć w 3 dni, ale zaznaczam, problem tutaj jest inny, że do internetu wpływa wszystko, cokolwiek chce sobie ktoś powiedzieć i jest bardzo dużo błędów, bardzo dużo przekłamań i też niestety sporo osób, które mówi o słowiańszczyźnie, próbuje nadać jakąś barwę temu, co przekazuje. A to już powiem brzydko prawicową, a to lewicową, a ta wiedza, ta duchowość nie ma barw. To jest duchowość, religia naturalna, oparta na wartościach naturalnych, o których sobie powiedzieliśmy. Świadomość ludzi, którzy zaczynają poszukiwać swoich korzeni, rośnie właśnie poprzez internet, poprzez wiele książek, poprzez beletrystykę, która jest bardzo fajnie teraz pisana i też podziwiam autorów, którzy nie wstydzą się pytać nas, żerców, czy też związków wyznaniowych o pomoc po prostu w pisaniu tych książek. Sam jestem wielkim fanem, tutaj oczywiście na pewno zaraz będzie wielki śmiech Katarzyny Berniki Miszczuk i jej słynnego Kwiatu Paproci, którym tutaj możemy się pochwalić, że jako związek wyznaniowy Ratomir Wilkowski, przynajmniej jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej części bardzo mocno konsultował tą książkę i ja uważam, że dla osób początkujących, w szczególności dla kobiet, ta książka jest naprawdę takim początkiem, wejściem do słowiańszczyzny. Mimo tego, że jest to romans, sam osobiście przeczytałem od deski do deski, przynajmniej Kwiat Paproci, typowy romans kobiecy, jest tak fajnie napisany i tak często powtarzane są rzeczy w bardzo dobrym kontekście i przejrzyście, że naprawdę przeczytawszy ten cykl, można uzyskać rzetelną wiedzę na temat przynajmniej panteonu słowiańskiego, wierzeń, podstaw i podejścia naszego. Ludzie też pragną wrócić do natury, do korzeni, złączyć się z tą naturą. U nas na Warmii i Mazurach chociażby też powstają od wielu lat świetne ośrodki, które zajmują się szeroko pojętą kulturą i duchowością naturalną. Niestety w większości opierają się jeszcze gdzieś na tej kulturze bardzo daleko wschodniej, kulturze Indii, kulturze Chin, raczej tutaj mówimy o tych daleko wschodnich kulturach. Powolutku widzę, że jest tendencja wchodzenia w naszą duchowość z racji tego, że ludzie nabierają świadomości, że pochodzą z tej ziemi i oczywiście sam korzeń i sama filozofia jest jak najbardziej spójna z tą indyjską, z tą chińską, japońską, daleko wschodnią, o której będziemy tutaj chcieli mówić, jednakże chcą czegoś tutaj. Tutaj z naszej ziemi, mówimy, jeżeli mówimy o naszej ziemi, o Warmii i Mazurach, są to oczywiście Prusowie, ale mamy tutaj bardzo bliskość Słowian, którzy też się bardzo mocno przenikali, więc te kultury są bardzo podobne do siebie, mimo tego, że niektóre z osób próbują tutaj budować różnice. Proszę Państwa, nie, ta duchowość jest bardzo bliska, bardzo podobna, choćby w samych nazwach, tu żeby udowodnić, rzucam na taśmę, proszę bardzo, Bóg Perun i Bóg Perkunis, nawet po nazwie, a te same domeny. Mamy też tutaj osoby również z naszego uniwersytetu, które piszą książki na temat filozofii, na przykład profesor Lech Ostasz, który stworzył filozofię prasłowiańską, gdzie bardzo fajnie kompiluje tą wiedzę, którą posiada z ponad 45 lat swoich badań i porównuje ją do kultury i światowej, i naszej tutaj miejscowej, i bardzo fajnie, gładko można wejść w ten świat, no tutaj powiemy już filozofii, ale na poziomie praktyki i spędzania nawet miło wolnego czasu, uczestnictwo w różnego rodzaju obrzędach, czy też rytuałach, na które my serdecznie zapraszamy, czy to z ramienia naszego związku wyznaniowego, czy dla osób, którzy bardziej chcą się spełnić w kulturze i historii, w naszym stowarzyszeniu w Kręgu, którego jestem współzałożycielem. I tam z kolei, co ciekawe, z moim długoletnim przyjacielem, który jest druidem, Emrysem Magdarą, staramy się kultywować obyczaje i przedstawiać przybyłym obyczaje słowiańskie. Przede wszystkim opieramy się na słowiańszczyźnie z racji tego, że są to tereny tutaj nasze zdecydowanie bliższe, także opieramy się na słowiańszczyźnie. Czasami mamy trochę elementów pruskich, bo zaznaczamy, że żyjemy na ziemiach pruskich. Emrys z kolei też próbuje troszeczkę tutaj duchowości celtyckiej przemycić, aczkolwiek nie jest to żadne przemycane, gdyż te kultury są spójne ze sobą, pochodzą z jednego kręgu kulturowego.
Zbliża się teraz Noc Kupały i widzę, jak coraz więcej moich znajomych, czy to na mediach społecznościowych, czy to w świecie realnym, mówi o tym właśnie wydarzeniu.
Tak, no jest to takie sztandarowe wydarzenie, o którym słyszymy w większości, kiedy czytamy starą baśń, jeszcze uczęszczamy do szkoły. Gdzieś też w naszych wizjach, w naszych marzeniach jest ona troszeczkę podkręcona gdzieś jakimiś niekoniecznie prawdziwymi przejawami o różnych zachowaniach podczas tej Nocy Kupały i tak stricte ona się kojarzy ze słowiańszczyzną, czyli wianek, białe ubranko, zwiewne dziewczęta, mężczyźni o nagich torsach. Jak najbardziej tak, to jest wszystko fajne i niech to będzie przyczółkiem do dalszych poszukiwań. Jednakże, gdy spędzamy tą Noc Kupały, zwróćmy też uwagę, czy jest to Noc Kupały, czy jest to Noc Świętojańska. Też jest to bardzo duża różnica, bo jedno jest świętem chrześcijańskim i poświęcenie wody przez świętego Jana. I tutaj nie mówimy o żadnych, nie powinno być żadnych tańcy, hulanek, swawoli. Jest to święto chrześcijańskie, powiedzmy sobie, i kropka. Natomiast nasze święto rodzime jest to święto wody i ognia. Jest to święto tańców, jest to czas spędzania młodych ze sobą po to, żeby mogli się poznać, po to też są puszczane te wianki i łapane przez chłopców. Oczywiście mamy też wianki intencyjne, więc poszukiwanie na pewno ta duchowość, ta w ogóle marka, byśmy powiedzieli, słowiańska, wypełnia pewną lukę, która powstała poprzez właśnie zdeprecjonowanie się duchowości chrześcijańskiej i ludzie poszukują. Ale uważam, że duchowość naturalna jest zdecydowanie bardziej ludzka, gdyż akceptuje nas w formie, jakiej jesteśmy, jeżeli nie krzywdzimy drugiej osoby.
Pięknie to podsumowałeś. Marcin, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a moim gościem był Żerca, najstarszego w Polsce związku wyznaniowego, będącego kontynuacją przedchrześcijańskiej wiary Słowian, Marcin Piątkowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.